Witajcie. Witajcie w końcu listopada, tym ciemnym, magicznym czasie schodzenia w ciemność. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o czymś, co przez wiele lat było mi bardzo bliskie, a jednocześnie było bardzo pod powierzchnią, głęboko, takie nienazwane, niewypowiedziane, trochę dziwne, trochę zagłuszane przez głowę, przez myślenie o sobie, przez myślenie, które mi narzucało społeczeństwo, można tak powiedzieć, świat zewnętrzny, przez to, że nie, to jakieś takie dziwne rzeczy są tu w ogóle, o co tu chodzi. No ale przyszła kryska na matyska, jak to się mówi, i w końcu na mnie trafiło. No i jak to zwykle bywa w życiu, trafiło w odpowiednim momencie. I będę mówić dzisiaj o książce Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkola Estes. Wołała mnie ta książka już od dawna, ale jakoś tak myślałam, że nie, to przecież nie dla mnie. Nie, to w ogóle nie ten target. Ale okazało się, że owszem, bardzo dla mnie i w ogóle, że to jest dla każdej kobiety. To jest taka książka, którą słyszałam, że ktoś porównał ostatnio do Biblii i bardzo trafne jest to porównanie z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że faktycznie jest to też zbiór historii, tak samo jak Biblia. O tych historiach za chwilę. A po drugie, że to jest taka książka, którą naprawdę można czytać całe życie po kawałeczku, po rozdziale, po pół rozdziału, po fragmencie rozdziału i cały czas coś odkrywać i do niej wracać i ciągle zaglądać, bo to jest taka treść bardzo, bardzo gęsta, gdzie każde słowo jest ważne, każde jest jak osobny węzełek w makramie, jak osobny splot na tkaninie i każdy jest potrzebny. Ta książka już się ukazała dosyć dawno temu, bo w 1992 roku i przez 145 tygodni, czyli blisko 3 lata, była na liście bestsellerów New York Timesa i było o niej wtedy bardzo głośno. No ja nie za bardzo mogłam o tym wiedzieć, bo miałam wtedy 5 lat. Ale do dzisiaj ta książka jest takim przewodnikiem po kobiecej psychice. I dwa słowa o autorce. Clarissa Pinkola Estes ma już 78 lat. Jest psychoanalityczką pracującą w nurcie tej psychologii jungowskiej. Czyli tak upraszczając, pracuje z archetypami, o których za moment również. Ale co ważne, ona jest też spadkobierczynią wielu historii, bo wychowała się w Stanach Zjednoczonych, ale ma w rodzinie osoby wywodzące się z Meksyku, z Europy Środkowo-Wschodniej. Ma rdzennych Amerykanów w rodzinie i wyrosła w takiej kulturze niknących już tych oralnych, ustnych opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I jej pisanie w ogromnym stopniu wynika właśnie z tych tradycji przekazywanych przez ludzi, którzy ją otaczali, a byli to bardzo rozmaici ludzie, rolnicy, pasterze, tkacze, sadownicy itd. I całe życie zbierała te opowieści. I również, co istotne, Clarissa Pinkola Estes też ogromną część życia poświęciła pomocy ludziom, pracy z ludźmi, którzy doświadczyli traumy wojennej i powojennej. No chyba musi być niesamowitą kobietą. Ale najbardziej znana jest z tej książki właśnie. Książki, której pełen tytuł brzmi Biegnąca z wilkami. Archetyp dzikiej kobiety w mitach i legendach. I zaraz powiem o tych archetypach, ale najpierw powiem, jak wygląda w ogóle struktura tej książki. To jest książka, która zawiera w sobie kilkanaście opowieści znanych w różnych kulturach. Jest tam m.in. Sinobrody, Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, Czerwone trzewiczki, Mądra Wasylisa. I autorka bardzo drobiazgowo je analizuje, wykorzystując siłę symboli i archetypu. Czyli to jest taka analiza o wiele, wiele głębsza niż to, do czego przyzwyczaiła nas szkoła, jakieś analizy wiersza. To jest taka analiza na poziomie znaczenia motywów baśni w psychice, w kobiecej psychice. Czyli nie na poziomie jaki z tego morał, tylko na poziomie takim dużo, dużo, dużo głębszym. I teraz, o co chodzi z tymi archetypami? Jestem tutaj, mam nadzieję, że dobrze to wyjaśnię. A więc właśnie pojęcie archetypów prowadził Carl Gustav Jung, który uznał, że wszyscy ludzie na całym świecie dzielą pewne wrodzone, uniwersalne pojęcia, motywy, obrazy albo też wyobrażenia. I te motywy są częścią tego, co Jung nazwał zbiorową nieświadomością. Czyli znów pewnego takiego współdzielonego przez całą ludzkość zbioru archetypów, zbioru symboli. Takim na przykład archetypem jest matka albo bohater. W każdej kulturze, pod każdą szerokością geograficzną, niezależnie od epoki, było coś takiego jak właśnie archetyp matki, archetyp wojownika, archetyp bohatera, archetyp władcy i tak dalej, i tak dalej. I stąd też podobieństwo wielu mitów pochodzących z totalnie różnych kultur do siebie, no nie, mitów o stworzeniu świata, czy dlaczego mamy pory roku, albo dzień i noc. Tak jakby ludzkość w pewien sposób dzieliła takie ponadkulturowe, ponadnarodowe po prostu mity i pojęcia, zupełnie jakby nawzajem o tym nie wiedząc. I Biegnąca z wilkami zajmuje się przede wszystkim jednym z tych archetypów i to jest archetyp dzikiej kobiety. Dzikiej w znaczeniu takim, że to jest kobieta, która działa poprzez instynkt, poprzez ciało, poprzez intuicję, a nie głowę, nie logiczne myślenie. I książka opiera się tak naprawdę o tym, co każda kobieta ma głęboko, głęboko w sobie. Takie motywy jak kiedy zostać, a kiedy odejść, kiedy pozwolić żyć, a kiedy pozwolić umrzeć czemuś. Taką wiedzę o naturalnym cyklu życia w równowadze. I Estes nazywa to, co czujemy jako dzikie kobiety, intuicją, ale nawet czymś jeszcze głębiej. Mówi o tym jako o Rio Abajo Rio, czyli rzeką poniżej rzeki. To jest takie głębokie, głębokie czucie, które pozwala nam mieć kontakt ze swoją duszą, z tym, z czego się składamy. Tę dziką kobietę też różnie nazywa, bo ona w różnych kulturach występuje pod różnymi nazwami, więc może być określana jako la loba, kobieta wilk, la kesabe, wiedząca, wiedźma. I Estes pokazuje w tej książce, poprzez właśnie analizę baśni i opowieści, co się dzieje, kiedy utracimy połączenie z tą dziką kobietą, kiedy ją wypchamy i kiedy utracimy połączenie po prostu ze swoją duszą. I tutaj najczęściej w tych analizach gdzieś, które można znaleźć w internecie, pojawiają się dwie baśnie, Sinobrody i Czerwone Trzewiki, które pokazują właśnie, co się dzieje, kiedy przestajemy słuchać siebie, kiedy przestajemy ufać naszemu osądowi kobiecemu, który właśnie bazuje nie na jakby racjonalnej analizie, tylko na czuciu. Co wtedy tracimy i jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają w naszej własnej psychice, bo to oczywiście świat zewnętrzny nas tak popycha do wchodzenia w głowę, ale my też same sobie to po prostu robimy i potem często nam trudno wrócić do siebie. I tak jest właśnie w baśni Sinobrody, której no, nie będę już tutaj przytaczać, ale zachęcam do przeczytania sobie, czy w wersji Hansa Christiana Andersena, czy w wersji, którą przytacza Estes w swojej książce. Ale ta baśń właśnie pokazuje, co się dzieje, kiedy zignorujemy swoje instynkty. I nie chodzi tu o współczesną interpretację tej baśni, gdzie morał jest jest kara za kobiecą ciekawość, tylko właśnie trochę na innym poziomie i jakie mechanizmy naszej własnej psychiki jakby działają na naszą korzyść, a jakie gdzieś tam zwodzą nas na manowce i na nie musimy uważać. I podobnie jest w baśni Czerwone Trzewiki czy Czerwone Buciki, w której bohaterka wymienia swoje zrobione przez siebie buciki na nowy piękny model ze sklepu, bo te stare, mimo że zrobiła je samodzielnie, są no brzydkie, szkaradne. I ta baśń właśnie pokazuje, co się może stać, kiedy jako kobiety dostosujemy się do tych norm społecznych i porzucimy nasze handmade życie, nasze handmade buty, kiedy nie zostawimy sobie miejsca na naszą dzikość, kiedy się tak za bardzo ucywilizujemy i nie pozwolimy, żeby w naszym życiu gościła kreatywność i takie właśnie własnoręcznie udziergane rzeczy, tylko sobie tak podejdziemy do życia jako do czegoś takiego, co jest po prostu pakietem, jakimś all inclusive, takim pakietem identycznym dla wszystkich i uznamy, że będziemy szczęśliwe wtedy, kiedy zrobimy to, czego oczekują od nas inni, albo czego oczekuje społeczeństwo, albo co jest taką typową drogą, że trzeba, nie wiem, mieć studia, pracę, ślub, dziecko, dom, tak? Mniej więcej to wygląda. Więc co się po prostu stanie, kiedy poskromimy się na tyle, że staniemy się takie grzeczne i ułożone i kiedy wybierzemy to, co proste i przyjemne, takie po prostu gotowe, jak makowiec ze sklepu, zamiast po prostu utrzeć ten mak własnymi rękami i podążać za naszymi prawdziwymi pragnieniami i potrzebami. No więc co się wtedy dzieje? W baśni Czerwone Trzewiki bohaterka w tych nowych, pięknych bucikach nie może przestać tańczyć. Nie może przestać, cały czas tańczy, tańczy i tańczy i tańczy i to doprowadza ją do szaleństwa tak wielkiego, że uwaga, spoiler, w końcu jedyną opcją jest ucięcie stóp. I tak samo my, kobiety, kiedy nie karmimy odpowiednio swojej duszy, kiedy głodujemy na duchu, kiedy po prostu żyjemy takie proste, po prostu jak ze sztancy życie, no to wtedy często dzieje się tak, że zaczynamy tańczyć i wirować, i wirujemy, i tańczymy, i wikłamy się w jakieś dziwne rzeczy, przelotne związki, jakieś po prostu romanse, uzależnienia, seriale, jedzenie, zakupy, niezdrowe nawyki, no w takie rzeczy i zachowania, które nas niszczą i które nam szkodzą. Dla mnie brzmi bardzo znajomo. Dla was ciekawa jestem, czy też. No i właśnie chodzi o to karmienie duszy, o to utrzymywanie połączenia z duszą. Więc jak karmić duszę? Jak wracać do tego miejsca, które jest naszym domem, tam, gdzie jesteśmy u siebie, jesteśmy sobą. I oczywiście jest bardzo dużo metod i to nie są jakieś wielkie odkrycia, bo no, to jest na przykład modlitwa, medytacja, taniec, śpiew, tworzenie sztuki, muzyki, malowanie, różne rytuały, ale też takie bycie w bezruchu i nic nie robienie. No i zdarza się tak, że na przykład po latach takiego szaleńczego tańca, po latach takiej głodówki na duszy i po latach robienia tego, co myślimy, że społeczeństwo by chciało, żebyśmy robiły, znajdujemy ten dom. Bo no to też nie jest tak, że wszystkie jesteśmy od razu takie mądre i oświecone, tylko większość z nas, przynajmniej jakąś część swojego życia, żyje na tej pustyni. Ale tu warto pamiętać, że życie na tej pustyni istnieje. Estes pisze, że wprawdzie jest ono skromne i w większości toczy się pod ziemią, ale przez ten brak bujności na zewnątrz jest właśnie bogatsze pod powierzchnią. Więc czasami tak bywa, że na co dzień właśnie no jesteśmy jakoś tak dopasowane do tego świata, a że tak powiem po godzinach dopiero możemy dać upust swojej prawdziwej naturze. czasami po prostu mamy taki okres w życiu, że no nie możemy sobie pozwolić na życie tą bujnością. Musimy żyć trochę w podziemiu, musimy żyć trochę na pustyni, w takiej pustce, gdzie tylko jeden kaktus rośnie, jeden kwiatek na tym kaktusie kwitnie i w promieniu 500 mil nie ma nic. Ale przychodzi moment w życiu, kiedy trzeba przejść na tą 501 milę i tam coś na nas wtedy czeka. Jak pisze Estes, czeka tam zwykle chatka z starymi, spróchniałymi drzwiami, jakaś chatka na kurzej łapce, albo jaskinia pełna kości i to jest miejsce, gdzie wszystkie musimy dojść właśnie, dojść tam i zbierać te kości. Zbieranie kości to bardzo ważna czynność w życiu duchowym każdej kobiety. I jest tak, że właśnie wiele kobiet po latach życia na pustyni znajduje swój dom i jestem pewna, że wśród was też są osoby, które po latach zaczęły na przykład śpiewać, chociaż milczały przez lata, albo zaczęły tworzyć jakąś sztukę, albo zaczęły mieć hobby, którego zawsze chciały spróbować, ale wydawało się, że to takie jakieś nieodpowiednie. Albo zaczynamy pisać, albo zaczynamy odpoczywać, albo po prostu zaczynamy mieć miejsce tylko dla siebie, nasze małe gniazdko. Albo jakoś inaczej zmieniamy swoje życie, przeprowadzamy się, podejmujemy jakieś śmiałe decyzje związkowe. I tak przestajemy po prostu głodować i zaczynamy się karmić. I ponieważ książka jest gruba i zawiera w sobie po prostu mnóstwo motywów, to nie powiem wam o wszystkich. Mogę mówić o tych fragmentach, które są dla mnie takie bardzo istotne i które ze mną tak bardzo rezonują. I to są właśnie wszystkie te fragmenty o kreatywności. No bo to jest coś, co ja czuję od zawsze i myślę, że tutaj dla każdej z nas co innego może być z tej książki jakby takim po prostu przełomem. Ale właśnie dla mnie najważniejsze są te dwa motywy tutaj, czyli kreatywność i znalezienie swojego miejsca w świecie. I zaraz o tym miejscu powiem, ale jeszcze dwa słowa o kreatywności. Estes pisze, że my kobiety jesteśmy tą kreatywnością. Jesteśmy tymi przątkami życia i że jeśli trzeba, kobieta namaluje niebo na suficie więziennej celi. Bo taka jest nasza natura i że zawsze będziemy mieć potrzebę, by tworzyć nowe życia. Nie tylko jeśli chodzi tu o dzieci, ale tworzyć, dawać życie, powoływać do życia. Ale też nie przez całe życie, nie non-stop, bo jesteśmy istotami cyklicznymi. Idziemy po kole, mamy swoje lata i zimy i też czasami zimujemy albo zimujemy na pustyni. Bo tak akurat nam wypada w życiu, że się musimy zająć domem, karierą, dzieckiem, mężem, czymś tam innym, ale wiosna w końcu przychodzi i dalej będziemy mogły robić swoją pracę naszą kobiecą, naturalną. Ale też nie przychodzi to tak samo. Musimy czasami przejść te 500 mil po pustyni i dotrzeć do jaskini pełnej kości. I ja jako twórczyni miałam oczywiście zawsze milion wymówek, by czegoś nie robić. Ale właśnie jak pisze Estes, najczęstszą wymówką jest to, że przecież to, co my tworzymy, nie jest logiczne ani praktyczne, więc nie ma szansy powodzenia. I tutaj piękny cytat, że tworzenie w ogóle nie jest logiczne i nie powinno być. Inna wymówka to taka, którą też ciągle słyszymy od innych, od społeczeństwa, od samych siebie też, że przecież nie jesteśmy jeszcze wystarczająco dobre, żeby coś pokazać światu, żeby tworzyć coś, co można komuś pokazać. To wszystko jedno w jakiej dziedzinie, bo same się po prostu zawsze sabotujemy i podajemy wątpliwość, czy jesteśmy wystarczająco dobrymi malarkami, pisarkami, żonami, matkami, przyjaciółkami, aktorkami, marketerkami, sprzedawczyniami, lekarkami itd., itd. I czy my naprawdę mamy jako kobiety coś do powiedzenia i czy to, co mówimy, jest w ogóle ważne. I te wątpliwości, ten syndrom oszustki, to jest taka właśnie zatruta rzeka, którą trzeba oczyścić. Znów używam metafory od Estes, ale jest to trafne. I musimy to zrobić, mimo że często jest, po prostu towarzyszy temu lęk, że się nie da i że się nie uda. Ale nawet jak się boimy, że się nie uda, no to trudno. Trzeba po prostu się pozbierać i znów próbować. I jak znów się nie uda, to trzeba znów zacząć od nowa. Estes twierdzi, że najbardziej wcale nie boimy się porażki, tylko tego, że znowu trzeba będzie zaczynać od nowa. I że obawianie się czegoś niczego tak naprawdę nie zmienia. I że lepiej zacząć szybciej i mieć już porażkę z głowy, jeśli ona ma przyjść. No tak jak boimy się wyjść z namiotu w nocy, bo nas ugryzie, ale musimy wyjść na siku, więc może już lepiej nie myśleć za bardzo o tym, co nas może ugryźć, tylko po prostu wyjść i już niech się dzieje, co chce, już po prostu przeżyjmy to, że wszystko da się przeżyć. I Estes pisze też tak, jeśli zaniedbujemy naszego psa, to w końcu może przyjechać do nas pogotowie dla zwierząt, ale nie ma pogotowia duszy, ani pogotowia kreatywności, które zainterweniuje, jeśli zaniedbamy nasze dusze, to my jesteśmy jedynymi istotami, które mogą dbać o karmienie siebie wewnętrznie. I pisze też tak. Znam wiele kobiet obdarzonych wspaniałym głosem, które potrafią opowiadać piękne historie, ale wiele z nich nigdy nie odważa się mówić. Wstydzą się, nie mają wsparcia ani w sobie, ani wśród najbliższych. A wszystkie potrzebujemy wsparcia i to takiego karmiącego wsparcia, nie tylko pocieszenia, bo tutaj jest dosyć ważne to rozróżnienie. Estes pisze, że jeśli usycha nam roślina, to możemy mówić do niej słodkie słówka i jej żałować, ale to jest tylko pocieszenie, które nic nie zmienia. A jeśli rzeczywiście o nią zadbamy, podlejemy, postawimy w słońcu, to już jest realne wsparcie. Więc jeśli jesteśmy taką suchą rośliną, to narzekanie nie pomoże i współczucie innych nie pomoże. I mówienie sobie może kiedyś nie pomoże. I mówienie sobie, o, zrobię to, jak tylko będę miała kasę, jak tylko będę miała czas, jak tylko się przeprowadzę, jak tylko dzieci dorosną, też nie pomoże. Czekanie, aż coś się zmieni, życie się zmieni, mężczyzna się zmieni, nie pomoże. Po prostu trzeba zakasać rękawy, podlać roślinę, przejść pustynię. Wiem, że tak trochę skaczę po tych tematach, ale książka jest naprawdę potężna i jestem pod jej ogromnym wrażeniem i tego motywu kreatywności zwłaszcza, który przewija się zresztą przez bardzo wiele z baśni, ale jest jeszcze jeden motyw, który dla mnie jest jakoś bardzo ważny w tej książce i to jest motyw z dobrze znanej opowieści o brzydkim kaczątku. Chodzi oczywiście tutaj o motyw niepasowania, bycia czarną owcą i szukania swojego stada. I tu bardzo to ze mną gra, bo mam takie poczucie, że w ogóle urządziliśmy sobie świat, w którym bardzo łatwo o samotność i mamy taką wręcz epidemię samotności. No, zwłaszcza my kobiety często nie mamy z kim porozmawiać. Na przykład kiedy rodzimy dziecko, i zostajemy same. Kiedyś miałyśmy wokół siebie całą wioskę, wszystkie ciotki, babki, kuzynki obok, a dziś zostajemy same sobie. I już nie będę przytaczać statystyk, ale chyba wiecie, jak bardzo źle jest pod kątem właśnie depresji, takich chorób, które się biorą z braku też kontaktów, relacji społecznych, też braku takiego siostrzeństwa, bycia po prostu razem. No i Brzydkie kaczątko jest piękną opowieścią o odnajdywaniu swojego stada, ale też, co pisze właśnie Estes, jeżeli kiedykolwiek czułaś się czarną owcą, albo byłaś traktowana jako taka buntowniczka czy odmieniec, to jesteś na dobrej drodze do dzikiej kobiety, bo to znaczy, że znasz swoją prawdziwą naturę i nie godzisz się na życie w tym konformistycznym świecie i że jesteś po prostu sobą i nie jesteś też sama z tym wszystkim. No więc naprawdę jest mnóstwo w tej książce i ledwie tu dotknęłam jakichś dwóch, trzech motywów. Jest ich całe mnóstwo. Ale główne przesłanie jest po prostu takie, że jako kobiety potrzebujemy powrotu do naszej intuicji, do naszej dzikości, do tych korzeni, do tej głębi, do tej rzeki poniżej rzeki, do naszego domu, do czucia, do ciała. Potrzebujemy takiej odtrutki na świat, który serwuje nam bardzo uporządkowane, takie mocno ztechnologizowane i płaskie życie i który od nas czegoś wymaga, żebyśmy były jakieś tam. A tymczasem jakby chodzi o to, żebyśmy były takie, jakie jesteśmy, żeby czuć ten wewnętrzny ogień albo tę wewnętrzną rzekę, która w nas płynie i nas prowadzi i zawsze nas poprowadzi dobrze, tylko czasami nie chcemy jej słuchać. I aby tak się stało, to musimy zaakceptować i przyjąć to, kim jesteśmy, przyjąć tę siłę, którą Estes nazywa siłą życia, śmierci, życia, przyjąć cykliczność i umieranie i rodzenie się, umieranie czegoś, by coś nowego mogło powstać, roztrzaskiwanie czegoś, by zbudować coś nowego, żegnania czegoś, by powitać nowe, uczenia się słuchania siebie, uczenia się słuchania tej dzikiej kobiety w nas, tej wiedźmy, tej wiedzącej, tej baby Jagi, tej kobiety zbierającej kości. No nie jest łatwe czytanie tej książki, ale to jest trochę jak powrót do domu. Nazwanie tego, co się czuje, a co było nienazwane. I ta poetyckość niech was nie zwiedzie, bo język tej książki jest bardzo poetycki, bardzo taki piękny, ale jednocześnie trafia w sedno, mimo że jest zupełnie inny od takiego męskiego, twardego, opisowego języka, do którego być może nie jesteśmy bardzo tak przyzwyczajone. No i na pewno jest to książka, która porusza te głębokie, głębokie, głębokie struny i dotyka tego, co gdzieś tam nosimy w sobie. Więc czytam sobie powoli, wracam do poprzednich fragmentów, tak sobie to rozkładam, studiuję po kawałeczku, jest to bardzo pasjonujące, ale bardzo czuję, jak wracam razem z tą książką właśnie do siebie, więc jeśli ciebie też zawołała, to polecam przeczytać, ale jestem w ogóle ciekawa, czy ktoś, któraś z was czytała, czy ktoś z was czytał, czy w ogóle słyszeliście o tej książce. No i też jak tutaj w ogóle podchodzicie do tego tematu, bo mogę wam powiedzieć, że no będą takie tematy, będzie trochę psychologicznie, nawet trochę ezoterycznie, bo chociaż mam tak dosyć silną, męską tutaj energię w sobie i potrzebuję takich solidnych pojemników na różne rzeczy, takich naukowych, strukturalnych jakości, to te światy, które odkrywam od jakiegoś czasu, no też mnie pochłonęły bardzo i chciałabym się tym dzielić, bo to są rzeczy przeznaczone do dzielenia się z innymi. A przy okazji jeszcze chciałam was serdecznie zaprosić na wydarzenie online'owe. Jest to adwentowy kalendarz wdzięczności, który ruszy 1 grudnia na Facebooku. Takie wyzwanie, można powiedzieć. Potrwa 21 dni. I to będzie taka codzienna praktyka wdzięczności. Będą różne zadania, wyzwania, różne takie małe prezenciki ode mnie. I bardzo was zapraszam. Zapraszam kobiety. Jest to wydarzenie dla kobiet. Chcemy być tutaj w kobiecym gronie. No, praktyka wdzięczności jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką można sobie podarować, bo pozwala się uwolnić bardzo od takiego naszego narodowego sportu narzekania. i przynosi bardzo dużo korzyści, bo podnosi nastrój i redukuje stres i przedłuża życie. I zapraszam bardzo do siebie na Facebooka Joanna Nina Samaj. Teraz pod taką tutaj nazwą mnie znajdziecie. Zalinkuję swój profil i zalinkuję wydarzenie. Bardzo, bardzo zapraszam. No i na pewno nie będzie to ostatnie z takich wydarzeń i na pewno tutaj, jeśli chodzi o biegnącą z wilkami, to nie jest to ostatni taki temat, bo temat dzikiej kobiecości, dzikiej kobiety, świętej kobiecości, boskiej kobiecości bardzo mnie zafascynował i trochę będę o tym opowiadać, ale ponieważ ja tak dosyć mocno stoję obiema nogami na ziemi, to nie chcę się zagłębiać w bardzo takie ezoteryczne sfery, ale będę mówić o tym, co do mnie trafia. Każdy tutaj ma oczywiście zawsze swoją ścieżkę, swoją rzekę. No i cóż, bardzo dziękuję, że jesteście, że czekaliście na mnie rok. Jest to bardzo miłe. Ostatni odcinek się bardzo jakoś tak odsłuchał. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Nasze z Longu.